Dziś zatem kolejna lekcja z psalmu 119. Będziemy kontynuować, tak aby niedługo skończyć ten psalm, słuchajcie, bo zostały nam raz, dwa, trzy, cztery. Cztery te podrozdziały ośmiowersowe, więc już całkiem niedużo. W międzyczasie tak zwanym rozpoczęliśmy księgę Jonasza, ją też będziemy kontynuować, ale tak na razie dwie lekcje z psalmu będą teraz. Czyli będzie dzisiaj część od wersety od 145 do 152 oznaczone literką hebrajską kof. Przednia lekcja to była oznaczona Cadea. Jaki był tytuł poprzedniej lekcji, pamiętacie?
Sprawiedliwość Pana jest doskonała i wieczna.
Tak, czyli mówiliśmy o Bożej sprawiedliwości, która nie tylko jest doskonała, wspaniała, doskonała, tak? To na dodatek jest sprawiedliwością, która wychodzi poza to, co tu i teraz. Jest sprawiedliwością wieczną. Bo choćby dzisiaj, nie wiem jaki człowiek, nie wiem jaki sąd, ktokolwiek, tak, był dzisiaj najbardziej sprawiedliwy ze wszystkich, choć w tym świecie jest to niemożliwe, ale gdyby tak ludzie uważali, tak, to i tak jest to tylko tymczasowe. To, co się tutaj dzieje. Natomiast Boża sprawiedliwość od samego początku powstania świata i powstania człowieka, czyli już od Adama i Ewy, od Kaina i Abla, idąc dalej po wszystko to, co mamy opisane w Biblii i to, co mamy zapowiedziane jeszcze w księdze, w proroctwach, w Księdze Objawienia, to widzimy, że to wykracza na wieczność. Bóg jest sprawiedliwy, zawsze taki był i zawsze taki będzie. I nie ma końca tej Bożej sprawiedliwości. A teraz, co odnośnie tej sprawiedliwości, jak to się objawia, ta Boża sprawiedliwość? No to trochę mówiliśmy na poprzedniej lekcji. Mówimy o tym w zasadzie na każdej lekcji, bo co byśmy nie mówili ze Słowa Bożego, to Bóg i Jego sprawiedliwość się tam pojawia. Coś jeszcze pamiętacie? Czy przechodzimy dalej?
Nikt nie ucieknie od Bożej sprawiedliwości.
Tak, to też bardzo ważne. Choćby ludzie nie wierzyli, a wielu nie wierzy w Boga i tym samym w Jego sprawiedliwość, ale nikt od niej nie ucieknie. To jest bardzo ważne, żeby też ludziom o tym mówić, ostrzegać ludzi. Samemu o tym pamiętać, ale też innych ostrzegać, zwłaszcza tych, którzy myślą, że od sprawiedliwości Bożej da się uciec, da się ją pominąć po prostu. Co ty mi będziesz mówił? Ty mnie nie strasz tutaj piekłem i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi, żeby kogoś, wiecie, straszyć w taki sposób, żeby on nie dał rady funkcjonować w ogóle i jeszcze coś sobie złego zrobił, tak? Bo tak się będzie bał. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żeby zgodnie z prawdą ostrzegać odnośnie konsekwencji, żeby ludzie się zastanawiali nad tym, co robią i kiedy dopuszczają się grzechów, dopuszczają się zła, to żeby wtedy zastanowili się nad tym, że nawet jeżeli nie w tym świecie, jeżeli w tym świecie nie będzie to miało konsekwencji, bo może nie mieć, to na sądzie przed Bogiem każdy stanie. I to tą sprawiedliwość Bóg swoją okaże. Niekoniecznie od razu, niekoniecznie tutaj, ale to, co wykracza na wieczność, każdy się tego dowie. Dobrze, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz wersety od 145 do 152, ten fragment z literką w tytule Kof. Bardzo proszę, żeby ktoś przeczytał.
Wołam z całego serca, wysłuchaj mnie, o Panie, a będę strzegł Twoich praw. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł Twoich świadectw. Wstaję przed świtem i wołam, oczekuję na Twoje słowo. Moje oczy wyprzedzają straże nocne, abym mógł rozmyślać o Twoim słowie. Panie, usłysz mój głos według Twego miłosierdzia. Ożyw mnie według Twego wyroku. Zbliżają się niegodziwi prześladowcy. Są daleko od Twego prawa. Blisko jesteś, Panie, i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Od dawna wiem o Twoich świadectwach, że ugruntowałeś je na wieki.
No i gdy tak sobie czytałem wcześniej, właśnie myślałem, o czym tu jeszcze powiedzieć, czego by jeszcze nie było w tym psalmie. A potem zasiadłem i tak czytam i uderza mnie to słowo powtarzające się tutaj. Wołam, 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 usłysz me wołanie. Przypomniałem sobie tę pieśń wykonywaną przez brata Roberta Kasprowicza, dlatego ją też dzisiaj tutaj puściłem. No i tytuł dzisiejszej lekcji właśnie jest dokładnie taki. Panie, usłysz me wołanie. Sylwia, ja nic nie słyszę, więc albo mów głośno, jeżeli masz coś ważnego do powiedzenia, albo proszę zachować ciszę. Dobrze. Popatrzmy zatem, słuchajcie, tutaj najpierw na to, co mówi psalmista, tak? Tak na całość już nawet nie musimy tego jakoś tam dzielić, po kolei popatrzmy. A potem, jak zwykle, kilka miejsc innych z Pisma Świętego w temacie dzisiejszej lekcji. Panie, usłysz me wołanie. Co robi psalmista? Zobaczcie te pierwsze wersety.
Z całego serca.
Woła do Pana, woła do Jahwe. To słowo, słuchajcie, dzisiaj kluczowe dla naszej lekcji. Ono można inaczej przetłumaczyć. Krzyczeć, przyzywać, zapraszać. Czyli to wołanie to czasami jest wręcz taki krzyk, takie, no inaczej jest, gdy ktoś mówi, można też mówić, tak, głośniej, ciszej, gwałtowniej, spokojniej, prawda, ale gdy ktoś woła, to już jest coś więcej niż zwykłe mówienie. I zgodnie z tym słowem tutaj może to oznaczać nawet krzyk, przyzywanie, tak, wzywanie kogoś, czy też zapraszanie. Natomiast tutaj wołam z całego serca. Tu też niekoniecznie musi, słuchajcie, chodzić o to, że ktoś woła, używając w ogóle głosu. Może tak być, ale wcale nie musi. Bo wołać z całego serca, prawda, to również może oznaczać, że ktoś w modlitwie woła do Boga. Nawet nie musi wydobywać żadnych dźwięków z siebie. Natomiast w jaki sposób przed Bogiem pokazuje psalmista swoje serce? No to właśnie tak, jak jest tutaj napisane. Czyli tak. Woła z całego serca. Kolejny werset. Woła do Pana, tak? I kiedy to robi? Jeszcze kolejny werset, 147.
Wstaje tylko.
No właśnie. Czyli nawet w nocy psalmista się budzi przed świtem, tak? Zwykle ludzie wstawali o świcie. Teraz to jest różnie, bo różnie wygląda ta praca człowieka, ale Tak najczęściej było, razem ze świtaniem ludzie wstawali, a wraz ze zmrokiem kładli się spać. Więc on wstaje przed świtem i woła do Pana. A czego od Jahwe oczekuje?
Od niego słowo.
Jeszcze raz?
Oczekuję na Twoje słowo.
Tak, to w tym ostatnim wersecie, a jeszcze wcześniej. Tak, na początku. Dziś musicie wołać głośniej, bo ja mam jedno ucho zatkane i słyszę na jedno tak dobrze, więc mogę czasami prosić o powtórzenie. To od razu mówcie głośniej. Prosi przede wszystkim o to, no, skoro woła z całego serca, to prosi, żeby Pan go wysłuchał. On nie woła w pustkę, on nie woła, wiecie, byle gdzie i bez powodu. Ma jakiś w tym cel, żeby wołać do Jahwe i prosi, żeby Jahwe go wysłuchał, a wtedy będzie strzec Bożych praw. Prosi o to, co powiedzieliście, o wybawienie, o ratunek. No już wiemy, tak, jaka jest sytuacja psalmisty, ma tych wrogów cały czas, którzy czyhają na jego życie, nazywa ich niegodziwymi prześladowcami, widzimy to w wersecie 150. Prosi o Boży ratunek, woła o ten ratunek, żeby mógł strzec Bożych świadectw. No i kiedy wstaje i woła do Boga jeszcze przed świtem, no to tym samym oczekuje na Boże Słowo. Oczekuje, że Bóg będzie z nim rozmawiał. Że to wołanie nie będzie tylko, słuchajcie, w jedną stronę, ale że Bóg go wysłucha i odpowie. I odpowie. Werset 148, zobaczcie.
No jest jakby kontynuacją tego 147, bo też mamy tą straszną nocną, czyli ten sam jakby okres czasowy. Tak, że to się dzieje tu przed świtem, tu również można się dowiedzieć dalej, co on robił, rozmyślał jeszcze o tym słowie. Oczekuje to na słowo i rozmyślał.
Moje oczy wyprzedzają straże nocne. W innych tłumaczeniach to jest tak. W gdańskiej, tej oryginalnej, starej gdańskiej, uprzedzają straż nocną oczy moje przeto, abym rozmyślał o wyrokach Twoich. W brytyjce to będzie przetłumaczone tak troszeczkę inaczej. Budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad słowem Twoim. Jeszcze ciekawie jest to oddane w przykładzie literackim. Otwieram oczy, nim wyruszą nocne straże, aby rozmyślać o Twej obietnicy. Otwieram oczy, nim wyruszą nocne straże, aby rozmyślać o Twej obietnicy. I teraz, słuchajcie, może to oznaczać to, co już było mówione, wstawanie o określonej porze w nocy, przed świtem jeszcze, ale może też oznaczać w ogóle taki idiom jest i może oznaczać czuwanie w nocy. Czyli mogą być też takie noce, kiedy psalmista nie kładzie się spać. Kiedy on czuwa w nocy, modli się, woła do Pana. Mogą być takie sytuacje, mogą być takie dni i noce, które to czuwanie nocne jest potrzebne. Także może to oznaczać i to, i to. W jednym miejscu, zaraz tylko sprawdzę. Momencik. W jednym psalmie, tak, w psalmie 130 jest napisane: moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. Czyli Czyli to może chodzić o porę w nocy, tak? Bo tak też chyba się mówiło o któraś tam straż jak gdyby w nocy.
Ostatnio od 2 do 6.
No tak, tak. Od 2 do 6 też to gdzieś przeczytałem. Ale też może to być powiązane właśnie z tymi, którzy... tu wszystko jest razem związane. Właśnie z tymi, którzy strzegli tam, gdzie ktoś mieszkał, prawda? I była straż, która chodziła również w nocy. I o określonych porach po prostu chodziła i strzegła bezpieczeństwa, aż do świtu. Bo wiadomo, w nocy najwięcej rzeczy złych się dzieje, najwięcej rozbojów, najwięcej kradzieży i tak dalej, i tak dalej. Także, ale generalnie chodzi o to, że ta noc upływa psalmiście czasem na czuwaniu i na wołaniu do Pana. Rozmyśla o Bożym Słowie nawet w nocy. Kolejny werset, 149 i dalej, znowu psalmista prosi Jahwe. O co prosi?
Czy usłyszał głos przez swoje miłosierdzie?
Usłysz mój głos według Twego miłosierdzia. Psalmista chce, żeby jego głos był usłyszany przez Boga i żeby Bóg okazał mu łaskę, żeby okazał mu miłosierdzie, prawda? Chce, żeby go wysłuchał, a nie żeby, jak to się mówi, puścił to mimo uszu, ale wie, że żeby Bóg go wysłuchał, to będzie wiązało się właśnie z Bożą łaską i z Bożą miłosierdziem, bo Bóg nie jest do niczego zobowiązany. Boga nie można do niczego przymusić. To trochę więcej sobie powiemy później o tym. Niektórzy dzisiaj uważają, tak, ci z ruchu wiary na przykład, że poprzez swoje mówienie, wołanie, krzyki i tak dalej, oni przymuszają Boga i Bóg nie ma wyjścia. On musi odpowiedzieć na to i to jeszcze w taki określony sposób, w jaki ten, kto woła, przymusza Boga, tego sobie życzy. No, są w olbrzymim błędzie. Dopuszczają się tutaj znieważania Boga, sądząc właśnie, że i okłamując też ludzi. Okłamując ludzi, że Bóg jest zobowiązany do odpowiedzi na ich wołanie. Psalmista nie tak, zobaczcie. On nie mówi, Boże, Ty musisz, Boże, Ty nie masz wyjścia innego, jak odpowiedzieć na moje wołanie. Nie, on prosi, usłysz mój głos, ale według Twego miłosierdzia, ożyw mnie według Twego wyroku, według Twego sądu. Co mówi o tych prześladowcach dalej?
Zbliżają się niegodziwi prześladowcy.
I zobaczcie, ciekawa rzecz. Prześladowcy, ci niegodziwi prześladowcy, oni są daleko od Bożego prawa. Już o tym mówiliśmy. Gdyby byli blisko Bożego prawa, nie prześladowaliby tego, który również jest blisko. Ale oni są daleko, ale zbliżają się, i to słuchajcie, w sposób fizyczny, czyhając, bo w innych miejscach jest o tym mowa, czyhając na życie nawet psalmisty, i oni się zbliżają do niego, chcąc po prostu zrobić mu krzywdę. Ale jednocześnie daleko są od Bożego prawa. Ale kto jest cały czas blisko psalmisty? Dalej czytamy.
Pan.
Jahwe jest blisko. On cały czas jest blisko. Tamci są raz daleko, raz blisko, prawda? Gdy chcą mu coś zrobić złego, szydzić z niego, no to się zbliżają, tak? Żeby tam powiedzieć, czy dokonać jakiegoś niegodziwego uczynku. Ale do Jahwe, mówi psalmista, Ty, Panie, blisko jesteś i wszystkie Twoje przykazania są prawdą. Czyli jest bardzo duża świadomość tego, psalmista wie, jaki jest Bóg. Oczywiście cały czas się uczy, poznaje, tak? Ale ma świadomość, jaki Bóg jest. I choć nie zawsze o tym będziemy mówić, Bóg odpowiada na wołanie od razu, ale to nie znaczy, że Go nie ma. To nie znaczy, że jest gdzieś daleko i nie usłyszał. On jest, tylko odpowiada według swego miłosierdzia w stosownej porze. No i kończy się to stwierdzeniem, też takim powtarzanym wielokrotnie: od dawna wiem o Twoich świadectwach, czyli o Twoim prawie, o Twoich przekazaniach, że ugruntowałeś je na wieki. Sporo rzeczy, jak to właśnie w psalmie takim śpiewanym przypominam, one się gdzieś tam powtarzają. No i tyle, jakby tyle moglibyśmy powiedzieć wprost, chyba że jeszcze coś tu zauważacie. To bardzo proszę. Coś jeszcze mamy tutaj, czego nie powiedzieliśmy? No może jeśli coś się przypomni, no to jeszcze jest kawałek lekcji. A teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do kilku fragmentów i ze Starego Testamentu, kilka z Nowego Testamentu, mówiące o tym wołaniu do Pana. Oczywiście nie wyczerpiemy tematu, tego jest bardzo dużo, ale wybrałem oczywiście takie najbardziej znamienne odnośnie wysłuchanych wołań, niewysłuchanych. No, kilka takich rzeczy sobie zobaczymy. Najpierw dwa fragmenty, trzy nawet z psalmów, które też o tym mówią. Psalm, cztery fragmenty, psalm piąty. Tak, szybciutko przeczytajmy. Psalm 5, wersety od 1 do 3.
Nakłoń ucha ku moim słowem, Panie, zważ na moje westchnienie. Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój Królu i mój Boże, bo się do Ciebie modlę. Panie, z rana usłysz mój głos, z rana zaniosę do Ciebie modlitwę i będę czekał.
Psalm Dawida. Panie, nakłoń ucha ku moim słowom. Wzdycham do Ciebie, wołam do Ciebie, proszę, słuchaj pilnie, słuchaj tego, co mówię do Ciebie, mój Królu, mój Boże, bo się do Ciebie modlę. Jakiś szacunek, tak? Jakaż gorąca prośba. Z rana usłysz mój głos. No już wiemy, że nie dzieje się to tylko rano, a czasem nawet i w nocy. Psalm 61, też psalm Dawida, również wersety od 1 do 3.
Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, miej wzgląd na moją modlitwę. Z krańców ziemi wołam do Ciebie, gdy moje serce jest zatrwożone. Prowadź mnie na skałę, która jest wyższa ode mnie. Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wierzę warowno przed wrogiem.
Kiedy Dawid woła do Pana?
Te serce jest zatrwożone.
No właśnie, czyli w godzinach próby, tak? Wtedy, kiedy z różnych przyczyn te próby mogą być, natomiast bardzo często były z powodu przeciwników, tak? Którzy zajadle walczyli przeciwko Dawidowi. Ja wołam do Ciebie z krańców ziemi. Ja jestem czasem daleko, prawda? Ale wołam do Ciebie w moim zatrwożeniu. Wprowadź mnie na skałę, która jest wyższa ode mnie. Sam nic nie mogę. Ale kiedy Ty zważysz na moje wołanie, kiedy Ty wejrzysz na moją modlitwę, wówczas stanę na skalę i nic złego mnie nie spotka. Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną przed wrogiem. O, no to mamy doprecyzowanie, o kogo tutaj chodzi. Psalm 142, również psalm Dawida. Psalm 142, wersety od 1 do 7. Psalm 142, wersety od 1 do 7.
Swoim głosem wołam do Pana, swoim głosem modlę się do Pana. Wylewam przed Nim swoją troskę i opowiadam Mu swoje utrapienie. Gdy mój duch jest we mnie zdruzgotany, Ty znasz moją ścieżkę. Na drodze, którą chodziłem, zastawili na mnie sidło. Oglądałem się na prawo i spojrzałem, ale nie było nikogo, kto mnie znał. Nie było dla mnie ucieczki. Nikt się nie troszczył o moją duszę. Panie, wołam do Ciebie mówiąc, Ty jesteś moją nadzieją, Ty jesteś moim udziałem w ziemi żyjących. Wysłuchaj mego wołania, bo jestem bardzo udręczony. Ocal mnie od moich prześladowców, bo są mocniejsi ode mnie. Wyprowadź moją duszę z więzienia, abym chwalił Twoje imię. Sprawiedliwi otoczą mnie, gdy okażesz mi dobroć.
W niejednej pieśni, dzisiaj też wykonywanych, te teksty psalmów są używane. Janusz Bigda dużo tych pieśni też stworzył pod nazwą psalmy, prawda? Czasem ten tekst jest wzięty wprost, bezpośrednio, czasem troszeczkę na potrzeby pieśni jest zmodyfikowany. Natomiast tu te słowa też przypominam sobie w jednej z pieśni, którą gdzieś tam w samochodzie również sobie słucham, jadąc do pracy na przykład. No ale co Dawid tutaj woła, tak, do Pana? W jaki znowu... Znowu, słuchajcie, mówi o zdruzgotanym duchu, ale Ty, Boże, wszystko wiesz. Ty wiesz, w jakiej ja jestem sytuacji, znasz też moich wrogów i tylko Ty jesteś dla mnie ratunkiem. Oglądam się na prawo, na lewo, ale nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Kto mógłby być dla mnie tą skałą? Kto by mnie uratował? Kto by mi pomógł? Natomiast to Ty jesteś moją nadzieją, tak? Wczoraj była kolejna lekcja, Darek prowadził o nadziei, tak? W kim upatrujemy nadzieję i co nam daje tą nadzieję stałą, tak? A nie ratunek na chwilę. Pocieszenie na chwilę, na moment, może na dzień, może na dwa.
Zwłaszcza w tych sytuacjach, o których czytamy, w tym utropieniu, kiedy jest nam ciężko.
Tak, 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 bo wołać do Pana i modlić się do Pana powinniśmy zawsze. Wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy się radujemy, też wczoraj była o tym mowa, i wtedy, kiedy płaczemy. Natomiast, wiecie, to wołanie takie, powiedziałbym czasami rozpaczliwe, ono się często pojawia właśnie, częściej chyba się pojawia w tym utrapieniu, kiedy człowiek jest, tak mi się przynajmniej wydaje, tak też z tych psalmów, które czytamy, to wynika, prawda? Wtedy człowiek po prostu, to jest czasami wręcz taki krzyk rozpaczy, można byłoby powiedzieć. Kiedy już nic nie zostało, oglądam się na lewo i prawo, nie widzę ratunku, do kogo mam się udać? Wręcz wołam wtedy do Pana. Boże, jeżeli Ty mi nie pomożesz, Ty mnie nie uratujesz, to nikt tego nie zrobi i po prostu jestem skazany na zagładę, na klęskę, na porażkę. Tu też w kontekście tych wrogów, których Dawid miał, niestety bardzo licznych. Wysłuchaj mego wołania, bo jestem bardzo udręczony. Ocal mnie od moich prześladowców. Mocniejsi są ode mnie. Po ludzku jestem skazany nieraz na klęskę. Nie mam nieraz tylu żołnierzy, co oni, prawda? Ale kiedy Ty jesteś ze mną, zawsze odniosę zwycięstwo. Chcę chwalić Twoje imię. Chcę, żeby inni to też widzieli i chwalili Twoje imię. Ci, którzy są sprawiedliwi przed Twoim obliczem. To jest pieśń Dawida. Psalm 130. Psalm 130, werset od 1 do 8 i jest prawie dokładnie właśnie tekst, który też Janusz Bigda śpiewa w jednym ze swoich pieśni, właśnie używając tego tekstu. Przeczytajmy od 1 do 8 wersetu.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj mego głosu. Nakłoń swych uszu na głos mojego błagania. Panie, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ustoi? Ale u Ciebie jest przebaczenie, aby się Ciebie bano. Oczekuję Pana. Moja dusza oczekuje, w Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. Niech Izrael oczekuje Pana. U Pana bowiem jest miłosierdzie i u Niego obfite odkupienie. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości.
Zobaczcie, wołanie psalmisty, tak? Wołam do Ciebie z głębokości, gdzieś tam po prostu z samego dna i proszę Cię o wysłuchanie mojego głosu, mojego błagania. I teraz, bo jest prośba, tak, psalmisty, żeby Bóg nie zważał na nieprawości. To nie znaczy, żeby to było pominięte, że to jest jak gdyby nieważne, ale w odpowiedzi, gdyby Bóg zważał na nieprawości i wysłuchał tylko bezgrzesznych, no to nie wysłuchałby nikogo. Więc psalmista, zobaczcie, jest świadomy, już nie pamiętam, czy to jest psalm Dawida, czy kogoś innego, natomiast jest świadomy tego, że wołają wszyscy do Pana i on woła jako osoba grzeszna, jako osoba, która potrzebuje również wybaczenia. I u Ciebie, mówi psalmista, właśnie jest przebaczenie. Czyli do Ciebie warto wołać również w kwestii grzechu, również w kwestii przebaczenia. Moja dusza Ciebie oczekuje bardziej niż ktokolwiek inny, bardziej niż być może ci strażnicy, którzy chodzą w nocy, nie jest to dla nich jakaś fajna robota, tak? I oni oczekują świtu, żeby móc zejść już z tej straży, już jest widno, mogą pójść, położyć się, spać, no bo nie spali w nocy, tak? Bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. No i kontekst oczywiście Izraela, który cały czas, Izraelici potrzebowali Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia, bo niestety te sytuacje z Izraelem cały czas się powtarzały, deklaracje, będziemy postępować zgodnie z przykazaniami, a potem popadanie w kolejne nieprawości. No i musieli znowu wołać do Pana o Boże przebaczenie.
To jest jeszcze ciekawe. Mogę?
Proszę.
W psalmie 143 jest werset 3, który mówi tak. Gdyż prześladuje nieprzyjaciel duszę moją, potarł równo z ziemią żywot mój. Sprawił to, że muszę mieszkać w ciemnościach, jak ci, którzy z dawna pomarli. A w psalmie 149 jest ten werset z 149, kiedy Dawid mówi, według swego sądu, według swojej sprawiedliwości ożyw mnie. Więc tak jakby ta sytuacja trudna, którą Dawid ma, to jest takie życie w ciemności. To nie jest normalne życie. Niby żyjesz, a jesteś jak martwy. I Dawid chce wrócić znowu, żeby normalnie żyć, żeby cieszyć się życiem, żeby potrafić cieszyć się ze słońca, cieszyć się z codziennego dnia, ponieważ te doświadczenie sprawia, że w nim nie ma radości. On żyje, ale jest martwy i mówi, Boże, ożyw mnie swoją łaskawością, czyli uwolnij mnie od tego cierpienia, od tych problemów, żebym znowu poczuł się, że żyje. To jest takie bardzo silne przeżycie, które towarzyszy temu wołaniu. To jest naprawdę wielkie doświadczenie, wielkie cierpienie duszy, że człowiek wtedy, tak jak Dawid, zaczyna do Boga wołać. To takie jeszcze moje spostrzeżenie.
Tak właśnie, czyli jest tak wiele sytuacji, w których Dawid był, tak trudnych sytuacji, które wydawały się już sytuacjami bez wyjścia, tak, że już zbliża się koniec jego życia, nic nie da się zrobić. Wtedy człowiek czuje się w takiej głębokości, w takiej otchłani i nie ma kogo, kto by pomógł. Ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg wyciągnie człowieka, Bóg da mu ratunek. Czytaliśmy o takim ratunku chociażby w życiu Dawida, było to wielokrotnie, ale też w życiu Daniela na przykład, prawda? No, w jakiej większej otchłani można być i sytuacji bez wyjścia, jak Daniel wrzucony do jaskini do jamy z lwami, tak? Ale Bóg go nie zostawił, bo Daniel wołał do Pana, wołał z głębokości serca i w swojej właśnie tej otchłani wołał i Bóg dał mu życie. Tak samo dał życie wielokrotnie Dawidowi, ratując jego życie. Podobnie było z apostołem Pawłem. Chociażby, prawda, kiedy tyle razy jego życie było zagrożone już, jak sam Paweł mówi, chociażby płynąc statkiem, który się później rozbił, nadzieja na ratunek przeminęła. Nikt już nie miał nadziei na ratunek. Ale Paweł dalej wołał do Pana. Czyli są, widzimy tych bohaterów wiary, jak właśnie Dawida, Daniela, Pawła, wielu innych, którzy przeżywali rzeczy takie, których my takich samych nie przeżyjemy, ale w naszym życiu będą inne sytuacje, które choć nie będzie można ich prawdopodobnie porównać do jamy pełnej lwów, że tam nas ktoś wrzuci, choć i takie rzeczy zdarzały się w historii chrześcijaństwa i zdarzają się jeszcze gdzieś tam na świecie straszne rzeczy, kiedy chrześcijanie wierzący, uczniowie Jezusa są torturowani i wydawani na pastwę również dzikich zwierząt. Takie rzeczy też się zdarzają, niestety. Natomiast my będziemy mieli inne sytuacje. My będziemy mieli inne problemy, w których również będziemy czuli się bardzo podobnie jak Dawid. Będziemy się czuli podobnie jak Daniel czy Paweł. To może być rzecz związana z chorobą chociażby. Robert wczoraj złożył świadectwo, tak, odnośnie swojej choroby, gdzie, tak jak słuchałem, no to właśnie było takie podobne uczucie. Ja już nie wiem, co dalej będzie. Ciężko mi się nawet modlić, ciężko mi coś przeczytać, ciężko mi odebrać wiadomość pocieszającą, tak, od brata czy siostry, ale będę, Boże, do Ciebie wołał, bo tylko w Tobie jest mój ratunek. Dał Bóg ratunek?
Dał.
Dał. To jest świadectwo Roberta. Myślę, że każdy z nas podobne świadectwo w swoim życiu może złożyć odnośnie podobnych sytuacji. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze kilka miejsc przykładów właśnie takich, które dobrze znamy, natomiast kilka takich sytuacji, gdzie, no właśnie, było wołanie, ale jak z tą odpowiedzią było, za chwilę zobaczymy. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela. Izrael w trudnej sytuacji ze względu na Filistynów. Pierwsza księga Samuela, 7 rozdział. I przeczytajmy wersety od 7 do 13.
A gdy Filistyni usłyszeli, że synowie Izraela zgromadzili się w Mispie, wyruszyli książęta filistyjscy przeciw Izraelowi. Kiedy usłyszeli o tym synowie Izraela, zlękli się Filistynów. I synowie Izraela powiedzieli do Samuela: nie przestawaj wołać za nami do Pana, naszego Boga, aby nas wybawił z ręki Filistynów. Samuel wziął więc jedno jagnię ssące i złożył je Panu w ofierze całopalnej. I Samuel wołał do Pana za Izraelem, a Pan go wysłuchał. A kiedy Samuel składał całopalenie, Filistyni nadciągnęli, aby walczyć z Izraelem. Lecz w tym dniu Pan zagrzmiał wielkim grzmotem nad Filistynami i rozproszył ich tak, że zostali pobici przed Izraelem. A Izraelici wyruszyli z Mispy, gonili Filistynów i bili ich aż pod Betka. Wtedy Samuel wziął kamień, ustawił go między Mispą a Szen i nazwał go Ebenezer, mówiąc: aż dotąd pomagał nam Pan. Tak zostali upokorzeni Filistyni i już nie przekraczali granic Izraela, a ręka Pana była przeciwko Filistynom po wszystkie dni Samuela.
Słuchajcie, nie jedna, nie dwie, nie 10 takich sytuacji, a więcej, kiedy Izrael wcale nie miał przewagi liczebnej nad swoimi wrogami, ale miał coś dużo ważniejszego. Pana po swojej stronie. Nie zawsze tak było, dlatego że wtedy, kiedy Izraelici nie zwracali się do Pana. Są też takie przykłady, kiedy wręcz Pan mówił: nie idźcie. Teraz poniesiecie klęskę. Ja z wami nie będę. A oni szli, prawda? No to wtedy choćby, jak, nie wiem, jak głośno krzyczeli: Boże, daj nam zwycięstwo. Tak się nie działo. Przypominam chociażby historię, kiedy na samym początku wchodzili do ziemi obiecanej i najpierw nie chcieli pójść, tak? A potem, kiedy Bóg ich wysyłał, to nie chcieli pójść, a potem, kiedy Bóg już mówi: teraz już nie, już za późno, oni poszli, tak, i zostali pobici. Nie będziemy też teraz wszystkiego czytać, tylko tak przypominamy sobie. Natomiast tutaj jest sytuacja ta pozytywna, kiedy Izraelici wiedzą, boją się Filistynów, zlękli się, wiedzą, że sami sobie z nimi nie poradzą. I co? Proszą Samuela: wołaj za nami do Pana. Byli tacy właśnie prorocy, czy kapłani, właśnie jak Samuel chociażby, nie on jeden, było więcej, czy sędziowie, którzy byli właśnie takim, żeby nie użyć słowa pośrednikiem, bo to za duże słowo, prawda? Ale Mojżesz, tak? Do nich się zwracał lud, a oni wołali do Pana. Tak było wielokrotnie, słuchajcie, w czasach Starego Testamentu. I tak się. Tak, przedstawicielami narodu. Bóg nie komunikował się z każdym pojedynczym człowiekiem, prawda? Do tego byli właśnie wyznaczeni prorocy, kapłani, sędziowie i tak dalej. I tutaj jest Samuel, zobaczcie, i on woła do Pana za Izraelem, a Pan go wysłuchał. Jaki Pan dowód dał na to, że go wysłuchał? Tak, pobił ich, rozproszył, tak? W sposób ponadnaturalny Izraelici odnieśli zwycięstwo. Tak, że mogli ich nawet gonić i jeszcze ich bardziej pobić. Więc wielokrotnie na oczach Izraela było, Bóg pokazywał się jako ten, który wysłuchuje modlitw, nie z powodu ich sprawiedliwości, nie z powodu ich stuprocentowego posłuszeństwa, ale z powodu, że położyli w nim ufność, położyli w nim nadzieję. Aż dotąd pomagał nam Pan. I zobaczcie, za czasów Samuela Filistyni trzymali się z daleka, już nie przekraczali granicy, nie chcieli więcej wojny. Tak bardzo zostali pobici. Pamiętacie sytuację, już nie będziemy tego czytać, tylko sobie to zanotowałem, kiedy Eliasz i prorocy Bala. Eliasz woła do Pana i prorocy Bala wołają do swoich bogów. Pamiętacie, jak sobie Eliasz z nich wręcz szydził, tak?
Że głośno wołajcie, bo może śpi, bo może nie słyszy.
Prawda? Wołajcie głośniej, bo może śpi, może nie słyszy. Jak zawołacie głośniej, jak oni musieli tam się wydzierać, krzyczeć do tych swoich bogów, prawda? Do Bala. A tu nic. Żadnej odpowiedzi. Ale gdy Eliasz wzniósł swoją modlitwę, swoje wołanie z głębi serca do Pana, ten odpowiedział. Odpowiedział w taki sposób, że wszyscy się zlękli, cały lud zlękł, padli na twarz i krzyczeli: Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. Już nie chcemy z tym Balem mieć nic wspólnego. Z tym, który nie odpowiada, chcemy służyć tylko temu, który odpowiada, który jest Bogiem, który odpowiada na modlitwę Bogiem, wszechmogącym, wszechwielkim. Tak było w tej sytuacji z Eliaszem i prorokami Bala. Zobaczmy kolejną historię. Może nie jest to historia właśnie, ale bo czasami jest tak, że Bóg nawet zapowiada, że nie odpowie. Zobaczmy księgę Jeremiasza, bo w historii Izraela było tych sytuacji no cała masa, tak? Kiedy Mojżesz prowadził ich przez pustynię, tak? Kiedy Jozue i tak dalej. No, tych sytuacji było bardzo, bardzo dużo. Ale zobaczmy, dochodzi do pewnego momentu, w którym Bóg wręcz mówi: nie odpowiem na wołanie tego ludu. Dlaczego? Jeremiasza, 7 rozdział, wersety od 13 do 18. Jeremiasza, 7 rozdział, wersety od 13 do 18.
A teraz, ponieważ popełniliście te wszystkie czyny, mówi Pan, a ja nieustannie mówiłem do was wczesnym wstawaniem, a wy nie słuchaliście. Wołałem do was, a nie odpowiadaliście. Uczynię temu domowi, który jest nazwany moim imieniem, w którym wy pokładacie ufność, oraz temu miejscu, które dałem wam i waszym ojcom, jak uczyniłem Shilo. I odrzucę was sprzed swego oblicza, jak odrzuciłem waszych braci, całe potomstwo Efraimu. Ty więc nie módl się o ten lud i nie zanoś za niego ani wołania, ani modlitwy i nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czyż sam nie widzisz, co robią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drwa, ojcowie rozniecają ogień, a ich żony ugniatają ciasto, aby robić placki dla Królowej Niebios i wylewać ofiary z płynów innym bogom, aby mnie do gniewu pobudzać.
Aby robić placki dla Królowej Niebios. No, radzę to zapamiętać, tak? Bo dzisiaj wielu, zwłaszcza w kościele rzymskokatolickim, ale nie tylko, oddaje cześć Królowej Niebios i nie zdają sobie sprawy, że Biblia mówi wprost o tym bogochwalstwie. Dave Hunt w tych swoich filmach też na to bardzo mocno zwraca uwagę. Ale zobaczcie, te złe rzeczy robili Izraelici. Te złe rzeczy robili wielokrotnie ci, którzy znali Boga, którzy należeli do Boga Jahwe, a oni zamiast oddawać cześć tylko i wyłącznie Bogu Jahwe, oddawali cześć bałwanom, oddawali cześć innym bogom. I były sytuacje w historii, kiedy, jak to się mówi, miarka się przebrała. To nie oznaczało, wiemy z innych miejsc Pisma Świętego, że Bóg postanowił odrzucić Izraela na zawsze i koniec. Już Izraela, to dzisiaj też Izraela już by nie było, prawda? A jednak Izrael jest. A jednak jest, bo Bóg zawsze zachowywał sobie resztkę według wyboru łaski. Księga Izajasza o tym mówi. Ale tutaj mówi do proroka: zobacz, ja nieustannie mówiłem do swego ludu. Ja wołałem do was. To Bóg wołał, mówi, z wczesnym wstawaniem. Przez cały dzień wołałem do was, ale nie słuchaliście i nie odpowiadaliście na moje wezwanie, na moje wołanie. Więc w takim razie trwa to już tak długo, że teraz zobaczycie, co to znaczy, kiedy ja nie odpowiadam. Kiedy wy macie olbrzymie problemy, te problemy wynikały po prostu z ich grzechów i z ich nieposłuszeństwa, był brak Bożego błogosławieństwa i wołacie, a tu nie ma odpowiedzi. Oczywiście było to tymczasowo, bo potem Bóg znowu się litował, znowu okazywał łaskę, prawda? Ale były okresy, kiedy Bóg nawet to zapowiedział. Nawet nie proś za tym ludem, bo nie wysłucham. Na ten moment miarka się przebrała, prawda? Tam dalej, jak sobie przeczytacie, to ja już tu zakończyłem w tym 18 wersecie, tam jest te wszystkie grzechy pokazane, co Izrael robił. To są okropieństwa, to są bałwochwalstwa, to jest po prostu igranie z Bogiem, który jest Bogiem zazdrosnym. Także były sytuacje w historii Izraela, kiedy Izrael wołał, a Bóg nie odpowiadał do czasu, prawda? Czy to znaczy, że Bóg był daleko od nich? Nie. Bóg zawsze był blisko. Bóg zawsze słyszał, ale to oni odtrącali Boga. To oni nie chcieli z Bogiem mieć nic wspólnego, prawda? Ale jak jest takie nawet powiedzenie dzisiaj, jak trwoga, to do Boga, więc kiedy przychodziły lata, kiedy było źle, to wtedy po kolei i zaczynali z powrotem wracać do Boga, modlić się do Niego, żałować swoich grzechów, tak? Nie od razu wszyscy, ale po kolei, prawda? Kiedy Daniel dowiaduje się, pamiętacie o tym, że niewola się zakończy, przeprasza Boga za grzechy Izraela. Jak wiele grzechów, jak bardzo Ciebie obraziliśmy, a Ty wysłuchujesz naszego wołania i przywrócisz nas z niewoli z powrotem do Jerozolimy. No, historia Izraela, wiemy, jest pełna takich wydarzeń. Wysłuchanych wołań bardzo dużo, ale też niewysłuchanych wtedy, kiedy nawet Bóg to zapowiedział, że tego nie wysłucha, kiedy ponosili klęskę za klęską. Również takich sytuacji było dużo. Zobaczmy księgę Hioba. Ciekawa historia. Znamy tę księgę dość dobrze. Zobaczmy jeden fragment. Rozdział 30 księgi Hioba. Rozdział 30 księgi Hioba, wersety od 20 do 31. Wiktor, wyszukałeś?
Wołam do ciebie,
to czytaj.
Wołam do ciebie, ale nie słuchasz mnie. Staję, a na mnie nie patrzysz. Stałeś się dla mnie okrutny, sprzeciwiasz mi się swoją mocną ręką. Unosisz mnie na wietrze i wsadzasz mnie na niego, a rozwiewasz mój dobytek. Wiem bowiem, że wydasz mnie na śmierć i do domu przeznaczonego dla wszystkich żyjących. Do grobu jednak nie ściągnie swej ręki, choćby wołali, gdy będzie niszczyć. Czy nie płakałem nad strapionym? Czy moja dusza nie smuciła się nad ubogim? Gdy oczekiwałem dobra, oto przyszło zło, a gdy spodziewałem się światła, przyszła ciemność. Moje wnętrze zawrzało i uspokoiło się. Zaskoczyły mnie dni utrapienia. Chodzę zczerniały, ale nie od słońca. Powstaję i wołam w zgromadzeniu. Stałem się bratem smoków, a towarzyszem młodych strusiów. Moja skóra poczerniała na mnie i moje kości są spalone od gorączki. Moja harfa zamieniła się w lament, a mój flet w głos płaczący.
Czy Hiob ma tutaj rację? Zobaczcie, werset 20. Kasia mówi nie. Ktoś ma inne zdanie? Czy Hiob ma rację?
To jest jego wersja.
Jego perspektywa, że nie wykonuje...
Z jego perspektywy,
tak? Nie żądań Hioba.
Zadany czas.
Pamiętacie, jak na samym końcu księgi, bo Bóg, mamy Boga na początku, co Bóg mówi, prawda? Potem Bóg milczy, Bóg nic nie mówi. Mówi Hiob, mówią przyjaciele Hioba, mówi czwarty przyjaciel Elihu, a potem odzywa się Bóg na końcu. I do kogo się odzywa i kogo napomina? Hioba. Nie przyjaciół. Przyjaciół później. Ale najpierw Hioba. Do czego się odnosi wtedy Bóg? Do wszystkiego, co mówił Hiob. Tak. Czyli już mamy dowód na to. Bóg cały czas słuchał Hioba. Mhm. I cały czas widział jego sytuację. Ale Hiobowi wydawało się, no bo on woła do Boga i nic się nie dzieje. Nie słuchasz mnie. Ja stoję tutaj, zobacz, w jakiej jestem potwornej sytuacji, a ty wręcz na mnie nie patrzysz. No i za to Hiob, między innymi za to, musiał zostać napomniany, że tutaj pouczał Boga, jak Bóg powinien reagować na to wszystko, co się dzieje. Na początku postawa Hioba pełna podziwu, tak? W tej sytuacji utraty, straty dzieci, majątku, tak? A on oddaje Bogu cześć i chwałę. Ale potem było tylko gorzej, niestety. Przyjaciele mieli swoją winę, bo nie pocieszali Hioba tak, jak powinni to zrobić, prawda? Ale to, co Hiob mówił, to, co wołał do Boga również w tej sytuacji, nie była to, słuchajcie, prawda. Hiobowi zabrakło cierpliwości. On uważał, zobaczcie, czy nie płakałem nad strapionym, czy moja dusza nie smuciła się nad ubogim. On uważał, że skoro postępował sprawiedliwie, a wiemy, że tak było, bo Bóg dał świadectwo Hiobie na samym początku, to nic złego go spotkać nie może. A okazało się, że może. Bóg dopuścił doświadczenie, tak? Pozwolił szatanowi działać, nie odbierając życia Hiobowi. I Hiob źle ocenił tą sytuację. To nieprawda. To nieprawda, że Bóg go nie słuchał. To nieprawda, że Bóg na Hioba nie patrzył. Bóg cały czas, to nawet nie tylko obserwował tę sytuację, Bóg cały czas kontrolował tę sytuację. To szatan mógł zrobić tylko tyle, ile Bóg pozwolił. A Bóg czekał. Wszystkie wydarzenia musiały się zadziać. Przyjaciele musieli się wypowiedzieć, Elihu musiał się wypowiedzieć i Hiob musiał wypowiedzieć te wszystkie słowa. A potem już Hiob mówi, Bóg mówi, no to poucz mnie, proszę bardzo, czekam. Hiob mówi, już mówiłem, więcej nie będę. Ty mnie poucz. Dopiero teraz ciebie poznaję, bo wcześniej tak ze słyszenia, a teraz wiem już, jaki jesteś. I Bóg go poucza. Dwa rozdziały, Bóg poucza Hioba. Także to jest ten przykład, słuchajcie, takiej sytuacji szczególnej, kiedy człowiek woła, ale nie woła w taki sposób, jak trzeba. Kiedy woła z pretensjami do Boga, a nie woła do Boga sprawiedliwego, Boga, który zawsze odpowie w stosownym czasie, i kiedy człowiek woła, ale brakuje mu cierpliwości. Boże, zadziałaj dzisiaj, bo jak nie dzisiaj, to już wszystko przepadło. Czyżby? Czy na pewno? Dlaczego mówisz Bogu, kiedy Bóg ma odpowiedzieć na twoje wołanie? Czy to nie Bóg decyduje o tym, kiedy ma odpowiedzieć? Oczywiście. Ty byś chciał już i teraz, prawda? A czy tak samo chciałbyś już i teraz, żeby Bóg odpowiedział na twój grzech? A kiedy Bóg cierpliwie czeka, żebyś się opamiętał, tak? Żebyśmy się opamiętali ze swojego grzechu i pokutowali z niego, to wtedy też chcemy takiej szybkiej reakcji Boga, czy wtedy dziękujemy Bogu za jego cierpliwość względem nas, grzeszników. Wiecie, Bóg decyduje o wszystkim. Hiob o tym zapomniał. Hiob o tym zapomniał, musiał zostać w tej sferze pouczony. Bóg był blisko, Bóg odpowiedział na Hioba wołanie, ale nie w tym czasie, co chciał Hiob, a w swoim czasie. Otwórzmy Księgę Jonasza. Nie to, że dziś z Jonasza nic nie będzie. Drugi rozdział Księgi Jonasza. Otwórzmy i przeczytajmy ten rozdział. Bo oczywiście nie będziemy go dzisiaj omawiać, na to przyjdzie czas, ale popatrzmy, co się dzieje, kiedy Jonasz, który ucieka przed Bogiem, zostaje wyrzucony z okrętu, kiedy jest przekonany, że zginie, a dzieje się inaczej, kiedy woła do Pana. Przeczytajmy.
I modlił się Jonasz do Pana, swego Boga, we wnętrznościach tej ryby i powiedział: wołałem do Pana w swoim ucisku i wysłuchał mnie. Z głębi piekła wołałem i wysłuchałeś mego głosu. Rzuciłeś mnie bowiem w głębię, w sam środek morza i ogarnęła mnie toń. Wszystkie twoje nawałnice i fale przewaliły się nade mną. Wtedy powiedziałem: zostałam wygnany sprzed twoich oczu, ale będę patrzył w stronę twojej świętej świątyni.
Będę jeszcze patrzył. Jeszcze
tak? Wtedy powiedziałem: zostałem wygnany sprzed twoich oczu, ale będę jeszcze patrzył w stronę twojej świętej świątyni. Wody ogarnęły mnie aż do duszy. Przepaść mnie otoczyła, moją głowę owinęła trawa morska. Stąpiłam aż do posady gór. Z swymi ryglami ziemia zamknęła się przede mną na wieki. Ty jednak wyprowadziłeś moje życie z dołu, Panie, mój Boże. Gdy moja dusza we mnie omdlewała, wspominałem na Pana, a moja modlitwa przyszła do Ciebie, do Twojej świętej świątyni. Ci, którzy trzymają się próżnych marności, pozbawiają się miłosierdzia, ale ja z głosem dziękczynienia będę Ci składał ofiary. Wypełnię to, co ślubowałem. Od Pana pochodzi wybawienie. Wtedy Pan rozkazał tej rybie, a ona wypluła Jonasza na brzeg.
Będziemy to sobie oczywiście omawiać, tak? Bo to jest, najpierw trzeba omówić to, co jest te wydarzenia wszystkie w pierwszym rozdziale, a potem przejść do tego. Natomiast zwróćcie uwagę, już dzisiaj po prostu pewne rzeczy sygnalizuję sobie i wam. kiedy Jonasz znalazł się na tym statku, kiedy uciekał sprzed Bożego oblicza i kiedy no, padło na niego i się przyznał, że to z jego powodu to wszystko się dzieje i kiedy zostaje wyrzucony, choć nie od razu przez żeglarzy, ale po pewnym czasie zostaje wyrzucony, Jonasz wie, co się wydarzy? Jonasz nie ma pojęcia, słuchajcie, co się wydarzy. Bóg nie daje mu gwarancji przeżycia. To my znamy tę historię już, kiedy wielka ryba ratuje Jonasza na Boże polecenie, tak? Ale z jego perspektywy to jest po prostu tragedia. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Wyrzucony w morze, które się burzy, no to jest, słuchajcie, wyrzucenie na pewną śmierć. Ale Jonasz woła do Pana. Bo do kogóż ma w tej sytuacji zawołać? Kto go może tam uratować? Jedyny okręt, który jest w pobliżu, to ten, którym płynął i z którego musiał zostać wyrzucony, żeby ci żeglarze również nie zginęli. I on woła do Pana i otrzymuje ratunek. On mówi o tym już, modli się do Pana, woła we wnętrznościach tej ryby. Nie wie, jaki jest, będzie koniec tej historii, prawda? Ale żyje. Okazuje się to najbardziej bezpiecznym miejscem w tej sytuacji dla niego. Ta sytuacja jest realna, słuchajcie. Na 100% realna. Żadna przypowieść, żadna przenośnia. On naprawdę tam się znalazł i wołał do Pana. My sobie to oczywiście dokładnie omówimy, kiedy będziemy mieli lekcję na ten temat, ale pamiętajcie o tym. Jonasz wołał w utrapieniu do Pana, a ten go wysłuchał. Dlaczego go wysłuchał? Z powodu posłuszeństwa Jonasza, który uciekał sprzed jego oblicza, nie chcąc wykonać Bożego polecenia? Nie. Z powodu swego wielkiego miłosierdzia. Ale Jonasz musiał do Pana zawołać. Ucieka i nie chce z Bogiem mieć za bardzo, przynajmniej na ten moment, nic wspólnego. Ucieka sprzed Bożego oblicza, a tutaj w tych tragicznych okolicznościach woła do Pana. Słusznie zrobił. Dobrze zrobił. To było jedyne wyjście, słuchajcie, w tej jakże trudnej sytuacji. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Trzy fragmenty. Ewangelia Łukasza, 3 powiedziałem, czy 13?
13.
Nie 33. Nie, 33 to by było za dużo. 13 to też by było za dużo. 3 fragmenty, dobrze powiedziałem. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, choć znalazłoby się 13 i 33 też by się znalazło, słuchajcie. Ale takie 3 wybrałem. Ewangelia Łukasza, wersety od 18 do 43. 18 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 35 do 43.
To jakie
w końcu? 18 raz.
Ja źle mówię? Inaczej?
No teraz już, jeszcze raz.
18 rozdział od 35 wersetu do 43. To przepraszam.
A gdy zbliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze i żebrał. A usłyszawszy przechodzący tłum, pytał, co się dzieje. I powiedziano mu, że przechodzi Jezus z Nazaretu. Wtedy zawołał: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Lecz ci, którzy szli z przodu, gromili go, aby milczał. On jednak jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus zatrzymał się i kazał go przyprowadzić do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go: Co chcesz, abym ci uczynił? A on odpowiedział: Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odpowiedział: Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Zaraz też odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A wszyscy ludzie, widząc to, oddawali chwałę Bogu.
Jaki ten człowiek ma problem?
Nie widzi.
Nie widzi.
Od dziecka prawdopodobnie.
On nie widzi. Nie wiemy od kiedy, może w innych Ewangeliach jest to napisane. Natomiast tutaj jest ślepy, nie widzi. Żebrze, tak? To jedyne, co mu pozostało. ale ma uszy. I słyszy, że coś się dzieje. Pamiętajmy, że z Panem Jezusem najczęściej po prostu bardzo dużo ludzi chodziło, tak? I uczniowie,
i tłum
po prostu. Każdy na coś liczył. Każdy na coś liczył. Uczniowie nieraz musieli odganiać po prostu ludzi, bo ciężko było w ogóle przejść. No powiedziano mu, że Jezus z Nazaretu przychodzi. Zobaczcie, słyszał już o nim. Wie, kto to jest. I co robi? Werset 38.
Woła.
Pamiętajmy, że on jest ślepy. On nie widzi Jezusa. On nie wie, gdzie on jest. Tłum, więc nie jest cicho. On musi przekrzyczeć ten tłum. On musi bardzo głośno krzyknąć, żeby zostać usłyszanym. Upatruje w tym, słuchajcie, jedyną nadzieję na swoje zdrowie, żeby jeszcze w tym życiu zobaczyć coś swoimi oczami. Wie, że ten Jezus z Nazaretu uzdrawia. Jak go nazywa?
Syn
Dawida. Pamiętajmy, to było przynależne do Mesjasza. Dużo wie o Jezusie. Zmiłuj się nade mną. Wie, że Jezus, Mesjasz, może go uzdrowić. Ale idą z przodu, tak, uczniowie, inni, tak, i co robią?
Gromili go, aby milczał. Uciszali.
Uciszają go, słuchajcie. No i on musiał podjąć decyzję, co zrobić. Co zrobił?
Jeszcze
głośniej wołał. To jest moja jedyna szansa w tej chwili na wyzdrowienie, na to, żeby Jezus mnie wysłuchał. Jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezus usłyszał jego wołanie, słuchajcie. Przedarł się przez te krzyki, a nawet przez tych, którzy go uciszali. Zatrzymuje się, każe go przyprowadzić do siebie. Nie jest tak blisko, prawda? I pyta: co chcesz, żebym ci uczynił? Ten odpowiada: Panie, żebym przejrzał. Przejrzyj. Wiara twoja cię uzdrowiła. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. I wtedy ludzie, widząc to, oddawali chwałę Bogu. Czy tak nie jest czasami w naszym życiu, że kiedy przychodzi sytuacja właśnie bardzo trudna, to aż chce nam się po prostu krzyczeć do Boga. Choć to nie będzie sytuacja jeden do jednego, tak jak tutaj, ale próbujemy się gdzieś przedrzeć po prostu przed innych. Boże, Ty masz tak wiele spraw na głowie, tak? Tak wiele sytuacji, tak wielu ludzi się do Ciebie zwraca. Niektórzy mówią, to jest błędne myślenie, że Bóg nie ma czasu, za dużo spraw w tym świecie jest, którymi Bóg się musi zajmować, żeby się mną małym tutaj i moją sprawą miał zająć. Nie, Bóg jest ponad to, bo jest Bogiem Wszechmogącym. Tutaj liczba ludzi, czy będzie to 7 miliardów, czy 77 miliardów, nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Każdy człowiek może zawołać do Boga i Bóg go słyszy. Tylko czy Bóg go wysłucha? Zobaczcie determinację tego człowieka. On nie zraził się tymi, którzy kazali mu się uciszyć, ale wołał jeszcze bardziej. Czasami jest taki przeszkadzacz, tak teraz sobie myślę, który nie chce, żebyśmy wołali do Boga. Kiedy my wołamy w naszej trudnej sytuacji, a ten przeszkadzacz, szatan, mówi do nas, prawda, w taki bezpośredni czy pośredni sposób, dając nam nawet złe myśli do głowy: nie wołaj, i tak nie będziesz wysłuchany. Nie wołaj, ty dopuszczasz się tylu uchybień i grzechów, a Bóg cię wysłucha? Nawet nie próbuj, nie licz na to. I tak jakby, tak mi się wydaje, że wtedy powinniśmy nie zważać na to, tylko tym bardziej głośniej wołać do Pana. Dać opór szatanowi, tak? Czy czasami innym ludziom, którzy źle nam doradzają. No, przytoczę sytuację Hioba, kiedy żona doradzała mu źle w tej sytuacji. Mówiła: zło rzecz Bogu i umrzyj, ale Hiob wołał do Pana. Miał złą ocenę sytuacji później, prawda? Ale doradców nie miał dobrych. Ci przyjaciele też nie za bardzo mu doradzali tak jak trzeba. Czyli czasem, słuchajcie, trzeba się przebić, jak ten ślepiec, przez te wszystkie niedobre okoliczności, nie zrażać się tym. Zobaczcie, Jezus nie odpowiedział od razu. On musiał krzyczeć jeszcze bardziej i bardziej. Nie zrażał się tym, że może nie zostać usłyszany. I potem Jezus mówi, wiara twoja cię uzdrowiła. Nazwał Jezusa synem Dawida. Zachował się tak, jak trzeba wobec Mesjasza. I Mesjasz spełnił jego nadzieję, spełnił jego prośbę. Tych sytuacji oczywiście było bardzo wiele. Jezus odpowiadał, słuchajcie, na te wołania, choć były sytuacje, że wielu cudów nie uczynił, jak w Kafarnaum chociażby, gdzie tej wiary ludzie nie mieli. Ale tyle przypadków, no moglibyśmy kilka lekcji na to poświęcić, zresztą rozważaliśmy Ewangelię i Mateusza, i Jana, kiedy Pan Jezus jako Bóg w ciele odpowiadał na wołania ludzi. Był bardzo miłosierny i wyczulony na wołanie człowieka. Człowieka, który potrzebuje Bożego zmiłowania, Bożego miłosierdzia. Jak sam się zachowywał Pan Jezus? Zobaczmy ten drugi fragment, list do Hebrajczyków względem Ojca. 5 rozdział listu do Hebrajczyków, wersety od 5 do 10. 5 rozdział listu do Hebrajczyków, wersety od 5 do 10.
Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Tak i w innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka.
Zobaczcie, sam Pan Jezus za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy usilne prośby do Ojca, do tego, który mógł go wybawić od śmierci i co ciekawe, został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Nie w taki sposób wysłuchany, jak ktoś mógłby to, tak czytając, zrozumieć, ale zaraz, przecież Jezus poniósł śmierć na krzyżu. No nie, to wymaga szerszego rozważania i szerszego komentarza. Natomiast Pan Jezus został wysłuchany. Śmierć, słuchajcie, nie zatrzymała go. Przypominam to, co wszyscy wiemy. Był posłuszny do końca, umarł i zmartwychwstał. Ojciec go nie opuścił, to też sobie rozważaliśmy. Został wysłuchany we wszystkim. Dlaczego? Z powodu swojej bogobojności, z powodu tego, że był posłuszny Ojcu do końca, aż do śmierci krzyżowej. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, prawda? Czyli skoro sam Pan Jezus wołał głośno i ze łzami wypowiadał słowa modlitwy do Ojca, to my nie jesteśmy więksi od Pana Jezusa, żebyśmy my również, kiedy przychodzi taka okoliczność, nie mieli tego, słuchajcie, robić. I nie wstydźmy się tego i nie bójmy się, kiedy wołamy do Pana i czasami po prostu gdzieś tam się nawet zamykamy w naszej komorze, kiedy wołamy do Pana i ze łzami w oczach wznosimy te modlitwy. Bóg nas, słuchajcie, słyszy. Bóg nas rozumie. Doskonale wie, co się dzieje w naszym sercu. Jeden będzie głośno mówił i wołał, drugi będzie mówił to po prostu w sercu. Ale Bóg będzie miał na to wejrzenie, bo Bóg jest blisko. Wysłuchał Pana Jezusa i mamy inne zapewnienia Pana Jezusa, że was też Ojciec wasz wysłucha o wszystko, co będziecie prosić w moim imieniu, da wam. O wszystko, to znaczy zgodnie z Bożą wolą. Ostatni fragment, na koniec Rzymian, list do Rzymian, 8 rozdział, wersety 14 do 16. 8 rozdział listu do Rzymian, wersety 14 do 16.
Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi, gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby się znowu bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jak to możliwe, że będziemy wysłuchani? Jak to możliwe, że chcemy w ogóle wołać, prawda? No, kłania się temat nowego narodzenia, temat zapieczętowania Duchem Świętym, prawda? Otrzymaliście ducha usynowienia, nie ducha niewoli, ducha usynowienia, przez którego wołamy, Abba Ojcze. Bóg jest blisko. Bóg jest blisko. Pan Jezus zapowiedział, On nie jest daleko. On jest blisko każdego, kto do Niego woła. On jest blisko nawet tych, słuchajcie, którzy do Niego nie wołają. Nawet blisko tych, którzy w Niego nie wierzą. I dlatego, kiedy człowiek, nawet który nie wierzy w Boga, opamiętuje się, Bóg odpowiada natychmiast. Bardzo szybko, słuchajcie. Nieraz te historie nawrócenia są bardzo spektakularne i nie trzeba czekać 30 lat. Czasem trzeba czekać na Bożą odpowiedź bardzo długo, a czasem dzieje się to od razu. Zgodnie, słuchajcie, z Bożą wolą i Bożym postanowieniem. Pamiętajmy o tym, że Bóg jest blisko, że mamy Ducha Świętego, jeśli tylko narodziliśmy się na nowo, przez którego wołamy, jak Paweł mówi, Abba, Ojcze. Ten Duch poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Podsumujmy sobie dzisiejszą lekcję. Psalmista woła do Pana z całego serca, nawet w nocy. Prawda? Czy nieprawda? Prawda. Chcę to usłyszeć, a że słyszę dzisiaj tak na jedno ucho, to głośniej mówcie. Wie, że Pan jest blisko i odpowie na jego wołanie. To już nie wynika tylko z tych fragmentów dzisiaj, co czytaliśmy, ale też z całego psalmu 119. Wie, że Pan jest blisko i odpowie na jego wołanie. I ogólny taki wniosek mój. Zawsze warto wołać do Pana. Nie wolno dać się zmylić, czy to zasadzkom diabelskim, czy złym podpowiadaczom, ludziom, którzy będą mówić, nie wołaj do Pana. Nie ma dla Ciebie już ratunku. Ciebie jak kogo, ale Ciebie Bóg nie wysłucha. Nie słuchajmy takich podpowiadaczy. Wołajmy do Pana, nawet jeżeli nie za bardzo wiemy jak, nawet jeśli wiemy, że narobiliśmy dużo złego, ale wołajmy do Pana i Pan odpowie w swoim czasie. Nie zawsze od razu, nie zawsze w ten sam dzień, nie zawsze w tym miesiącu, ale odpowie. Warto wołać do Pana. Bóg słyszy wołanie człowieka i na nie odpowiada, ale w stosownym swoim czasie, nie naszym. I tych historii, kiedy ludzie modlili się i czekali, czy to na upragnione dziecko na przykład, tak, czy inne sytuacje, gdzie czekali latami, dziesiątkami lat, tych historii jest dość sporo. Nieraz je tutaj przytaczaliśmy. A nam czasem jeden dzień poczekać to już jest bardzo długo, prawda? No, taka jest natura człowieka, że kiedy już wołamy do Pana, to chcemy, żeby odpowiedział od razu, bo czasami to tak jak do człowieka się mówi, tak, no jesteś blisko, wołam do Ciebie, pomóż mi, a Ty nic. Bo ja chcę już, teraz, w tym momencie, prawda? Ale to, że Bóg nie odpowiada od razu, nie znaczy, że nie widzi tej sytuacji, że nie ma na niej wzglądu i że nie kontroluje tej sytuacji cały czas. Pamiętajmy o tym. Co byście chcieli dodać jeszcze?
Ja bym chciał dodać to, że te wszystkie wersety mają jeden wspólny mianownik i to jest postawa człowieka. Właściwa postawa. I tu było większość tych wersetów. I wtedy mamy reakcję Bożą na tą właściwą postawę, czyli między innymi też tam skruchę, te budzenie się nad ranem i tak dalej, same te rzeczy, z których należałoby, myślę, brać przykład. I niewłaściwą postawę. Tych wersetów było mniej, bo między innymi tam chyba bodajże z Jeremiasza.
Tak. Tak, więcej można byłoby ich przeczytać.
Mhm. I z których nie warto brać jak gdyby przykładu. No. I we wszystkich tych sytuacjach, bo dla mnie to dzisiejsze studium jest takie jakby kontynuacją wczorajszego.
Tak,
mogłem aż jak gdyby się oderwać, że to są dwa różne, jest to jakby ciągłość.
Tak wyszło.
Tych łez, tego wszystkiego. I jest tu dużo odpowiedzi właśnie na to, jak w tych sytuacjach przykrych, czy w sytuacjach różnych, moglibyśmy znaleźć odpowiedź, jak się zachowywać. To tak jakby dokończenie wczorajszego studium.
Ta sytuacja, o której czytaliśmy w Jeremiasza, to jest sytuacja bardzo szczególna. Kilka takich sytuacji było, kiedy Bóg zapowiedział wprost: nie wołaj za nimi, bo nie wysłucham. Miarka się przebrała.
Ale trzeba. Dalej pisze o paleniu córek, o paleniu.
Ale zobaczmy, trzeba zobaczyć, ile lat trwało, kiedy Bóg mówił: wołajcie do mnie, a was wysłucham, tak? A potem przychodził czas kary. Ale potem Bóg znowu, trzeba zobaczyć, że wracał, okazywał miłosierdzie. Znaczy, on był razem cały czas, prawda? Ale znów okazywał miłosierdzie. Czyli to, że słuchajcie, to, że Izraelici wołali, to, że Bóg mówi, a teraz ja nie odpowiem, prawda? To nie znaczy, że w tym momencie ci, którzy okazywali skruchę, bo to naród, wiecie, nie zawsze od razu cały, ale pojedyncze jednostki okazywały skruchę, potem coraz więcej, więcej i więcej, prawda? I Bóg zaczynał mieć na to wzgląd. To trzeba prześledzić całą tutaj po prostu historię. Ja podałem przykład, kiedy Bóg zapowiedział już z powodu tak wielu grzechów, teraz was nie wysłucham, więc nie wołaj. Na ogół, co do zasady, warto zawsze wołać do Pana. Chyba że ktoś by faktycznie usłuchał bezpośrednio Boży głos, nie wołaj do mnie. Ale nie wiem, czy tak komuś Bóg kiedykolwiek teraz powiedział.
Ja mam taki wniosek, że nawet gdzieś tam jest z naszego punktu widzenia jest jakaś przegrana sprawa, to Bóg może to zmienić.
Oczywiście.
I tak ja sobie gdzieś tam w głowie przytoczyłam nawet historię Dawida, bo też wspomniałaś, że właśnie gdzieś tam w głowie o walce z Goliatem także. Mhm.
Tak, mieliśmy.
Przy
wielu studiach biblijnych, nawet kiedyś ja prowadziłem takie studium, sytuacje bez wyjścia takie omawialiśmy. Dzisiaj wspominaliśmy o niektórych z nich. Bóg jest Bogiem cudów. Bóg jest Bogiem sytuacji niemożliwych, sytuacji, w których naprawdę po ludzku absolutnie nic nie da się zrobić. Ale czy tylko w takich sytuacjach mamy wołać do Pana? A w codziennym życiu to już nie? Myślę, że zawsze mamy wołać do Pana. Każdego ranka, kiedy wstajemy, warto zawołać do Pana i pomodlić się o Boże prowadzenie, tak? O Jego, żeby dawał nam po prostu mądrość zwyczajnie, jak przejść ten dzień zwycięsko, czyli razem z Panem. Dlatego sobie lubię, jak jadę do pracy, mam tych kilka minut, nawet właśnie usłyszeć jakiś kawałek psalmu wyśpiewanego, tak? Tu przez Bigdę, czy przez Kasprowicza, czy przez kogoś innego, żeby sobie, wiecie, to na cały dzień po prostu te słowa, żeby gdzieś były w głowie. Lubię czasami gdzieś też włączyć radio, jakieś wiadomości, co tam w świecie się dzieje, ale kiedy rano się to włączy, to wiecie, to już nastraja na takie, o, znowu tyle złych rzeczy, znowu bombardują i człowiek się już zastanawia, co to będzie, jak to będzie i tak dalej. Psalm będzie nas nastrajał do dnia bardzo, bardzo dobrze, prawda? A te wszystkie złe newsy, no będą jakie będą, prawda? To nie znaczy, że mamy się wyłączyć i udawać, że nie żyjemy w tym świecie, ale wiecie jak jest. Także warto sobie gdzieś tam z rana przed świtem, o świcie, czy po prostu jadąc do pracy, gdzieś tam kawałek Słowa Bożego przeczytać, czy choćby wysłuchać pieśni, która czerpie ze Słowa Bożego. To jest dobre po prostu na cały dzień. Zastosowanie. Czy zdarza Ci się wołać do Pana? Czy Pan Cię wysłuchuje? Jak uważasz, to może najważniejsze, czy Pan odpowiada na Twoje wołania według swojej woli, czy Twojej? Jak byś chciał, żeby było? Bo kiedy, wiecie, kiedy dzieje się źle, kiedy chcemy Bożej odpowiedzi już teraz natychmiast, to jest trochę według naszej woli, prawda? I czy to zawsze byłoby dobre? No właśnie, a kiedy Bóg odpowiada po jakimś czasie i my wtedy... Aha, no właśnie, ta Boża odpowiedź, ta szybka, której my oczekiwaliśmy, a oczekiwaliśmy jeszcze Bożego rozwiązania, ale to było nasze rozwiązanie. To my chcieliśmy, prawda, żeby tak się wydarzyło. To nie byłoby dobre. To nie byłoby dobre. A kiedy Bóg odpowiada i mamy pewność, że Bóg odpowiedział po czasie, wiemy, że widział tą sytuację, że słuchał naszego wołania i odpowiedział w najlepszym możliwym momencie. Nie spóźnił się ani o jeden dzień, ale też nie odpowiedział za wcześnie, bo to dla nas nie byłoby dobre. Bo Bóg wszystko wie, a nie my. Czy Pan odpowiada na Twoje wołanie według swojej woli, czy Twojej woli? Jak byś chciał, żeby było? To tyle. Dziękuję za uwagę. Taka wyszła kontynuacja trochę sobotniej lekcji z tym wołaniem, z tą nadzieją, prawda? Także myślę, że temat do przemyślenia. Nie bójmy się wołać do Pana. On chce, żebyśmy do Niego wołali, żebyśmy się przedzierali po prostu przez ten zgiełk, a nawet czasami przez, jak to Robert wczoraj powiedział właśnie, że już czytałem Biblię, a w pewnym momencie już ją odłożyłem. I wtedy, czego chce Bóg? To już masz i nie wołać do Pana w ogóle? I patrzcie, później Bóg przywraca. On podnosi człowieka, bo człowiek sam nie jest w stanie się podnieść. Ale wołajmy, nie traćmy nadziei nawet w najgorszych, najczarniejszych sytuacjach w naszym życiu, bo Bóg jest ponad to. Bóg da wyjście z sytuacji, ale nie zawsze w taki sposób, w jaki my tego oczekujemy. To jest oddzielny temat. Można oddzielną lekcję stworzyć, poprowadzić. No, fajny temat, ciekawy. O akceptacji Bożej woli. A to nie jest łatwe. To jest bardzo trudne, żeby zaakceptować Bożą wolę dla swojego życia, czy życia swojej rodziny, prawda? No, ciekawy temat. Może kiedyś taką lekcję też przygotuję.
Ewa Macheta napisała. Aż mi się przypomniało z Kościoła katolickiego, że był taki patron od spraw beznadziejnych. Dziś się z tego śmieję, choć prawdę mówiąc to smutne, że niektórzy ludzie w to wierzą. A prawda jest taka, i chwała Bogu za to, że mamy iść do Niego z każdą sprawą, małą czy dużą, i tylko do Niego.
Mi przypomina się właśnie odnośnie tych patronów, kiedy w pracy mieliśmy beznadziejną sytuację, zgubiliśmy. Nigdzie się nie zgubiły, były w tej szafie, co trzeba, tylko źle oznaczone dwa segregatory. I szukaliśmy ich, ja kiedyś się tym dzieliłem, szukaliśmy ich kilka tygodni po całym urzędzie, już wszędzie i nigdzie nie było. I mi jedna osoba wtedy powiedziała, Rafał, módl się do chyba Antoniego, od rzeczy zgubionych. Ja mówię, wiesz, ja wołam bezpośrednio do Boga. Ale to prawda, że tak, że tutaj potrzeba Bożego cudu.
Antoni może nie mieć tu czasu.
I dałem świadectwo, że wołam do Boga, nie do kogoś. Tam nie śmiałem się z tej osoby, bo wiem, że ona no tak po prostu tak, 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 tak wierzy, no ale czemu zwracać się do zmarłego jakiegoś tam człowieka, który istniał albo nie istniał, bo to też z tymi świętymi różnie to bywa, zamiast się zwrócić bezpośrednio do Boga. I słuchajcie, kiedy już wydawało się, że nie będzie z tego nic, a to bardzo poważne rzeczy, bo tam i dane osobowe były, to tyle zgłoszeń, afera po prostu wielka. Kiedy wydawało się, że już nic nie może się wydarzyć, to jedna z koleżanek zerknęła tam jeszcze raz w tej szafie, gdzie te segregatory powinny stać, zaczęła przeglądać, ale zaczęła też w środku patrzeć, coś tam zwróciło jej uwagę, patrzą, to, że to są te segregatory, tylko źle po prostu oznaczone. Przyszła do mnie, aż usiadłem po prostu i płakać mi się chciało, nie? Że nie trzeba będzie tych wszystkich procedur, wiecie, wdrażać, bo to naprawdę duże kłopoty byłyby z tego tytułu. Słuchajcie, Bóg okazał zmiłowanie dla mnie, dla nas tam naprawdę, ale w tym czasie, kiedy to było właściwe. Nie od razu. Ja dzisiaj mogę przypominać tą sytuację, kiedy mamy w pracy jakieś trudne sytuacje. A pamiętacie, kiedy już nie było nadziei, a Bóg znalazł rozwiązanie, prawda? Także tak, nie do Antoniego, nie do Krzysztofa, nie do innych wymyślonych, którzy nic nie mogą, a do Boga Wszechmogącego, który może wszystko i odpowiada na wołanie człowieka. Pomódlmy się.